Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rodzice i przedsiębiorcy protestowali w poniedziałek w Warszawie przeciwko podpisaniu przez władze miasta deklaracji lesbijek, gejów, transseksualistów i biseksualistów plus. Także w Gdyni odbył się protest przeciwko seksualizacji dzieci. Przed warszawskim ratuszem zgromadziło się kilkaset osób. Domagali się od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wycofania się z zapowiedzi wprowadzenia do szkół tzw. edukacji seksualnej opartej na standardach WHO. Według rodziców to uderzenie w podstawowe wartości prowadzące do groźnej seksualizacji najmłodszych. Organizatorem warszawskiego protestu jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Wiceprezes Centrum Kazimierz Przeszowski podkreślił, że protest jest skierowany przeciwko deklaracji LGBT+, która podważa prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami.
Podważa prawo rodziców do tego, aby wychowanie seksualne odbywało się za wiedzą, za zgodą i w zakresie uzgodnionym z rodzicami. Wspólnie z współorganizatorami tej imprezy Ordo Iuris, Fundacją Pro Prawo dla Życia, Fundacją Citizen Go, Koalicją Obywatelską dla Rodziny i jeszcze wieloma innymi organizacjami reprezentującymi rodziców i wychowawców przyszliśmy tutaj pod urząd miasta stołecznego Warszawy, aby pokazać panu prezydentowi Trzaskowskiemu, co społeczeństwo uważa na temat deptania kompetencji rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, do przekazywania świata wartości w tak delikatnej, w tak ważnej, tak wpływającej na właściwy rozwój dziecka sferze, jaką jest edukacja seksualna.
Przeciwko ideologizacji dzieci odbył się też protest przed Urzędem Miasta w Gdyni. To odpowiedź między innymi na działania aktywistów Inicjatywy Polskiej oraz KOD-u, którzy chcą, by władze miasta Gdyni przyjęły tak zwaną Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Na mocy podobnych rozwiązań do szkół ma wchodzić permisywna edukacja seksualna. Na to nie godzą się rodzice. Przyszłam na protest w obronie moich dzieci, podkreślała jedna z matek.
Jestem mamą trójki dzieci, to jest moje najmłodsze dziecko. Jestem mamą też dwójki dzieci w wieku szkolnym. Zależy mi na moim wpływie, na to, czego się będą uczyły dzieci. Też z zawodu jestem psychologiem, przyznam szczerze, że czytałam też standardy Światowej Organizacji Zdrowia i one są naprawdę takie, że nie trzeba być radykalnym katolikiem, nie trzeba być jakimś radykałem, że włos się zjeżdżą na głowie. Bardzo się tego boimy, dlatego tutaj jesteśmy. Też bym chciała powiedzieć, że bardzo, bardzo wielu katolików w Gdyni głosowało na prezydenta Szczurka i na samorządność, tak? Ze względu na to, że jakby czuliśmy się tutaj bezpiecznie. Katolicy się naprawdę do tej pory czuli bardzo bezpiecznie w Gdyni i chcielibyśmy, żeby tak zostało.
Dlatego Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk przygotowało obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Chodzi o unormowanie kwestii m.in. informowania rodziców o dodatkowych zajęciach i osobach, które je poprowadzą. W tej sprawie zbierane są już podpisy. Doszło do przekroczenia granicy nieprzekraczalnej, tak minister edukacji Anna Zalewska skomentowała wypowiedź prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Broniarz w jednym z wywiadów, mówiąc o zapowiedzianym strajku w oświacie, przypomniał m.in., że w kompetencji nauczycieli rad pedagogicznych leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów. I to też jest potężny oręż w ręku nauczycieli. Jeżeli skorzystam także z tego oręża, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm, powiedział. W poniedziałek szefowa MEN-u, odnosząc się do tej wypowiedzi prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, wskazała, że przekroczono granicę nieprzekraczalną.
Dzwonili do mnie rodzice, uczniowie, nauczyciele, którzy powiedzieli, że nie ma zgody na taki język, że nie ma zgody na takie emocje. Jednocześnie i nauczyciele, i rodzice mówią tak, trzeba sukcesywnie zwiększać wynagrodzenie nauczycieli. Dlatego to robimy. Na stole leży deklaracja na rzecz edukacji przyszłości. Ona nie tylko została pokazana 11 lutego, tak jak się umówiła, ze związkami zawodowymi, ale 1 marca do uzgodnień poszły podpisane przeze mnie projekty, które konsumują te rozwiązania. Przypomnijmy, 3 transze podwyżki, 1 kwiecień 2018 rok, 2 2019 styczeń i 2 w tym roku podwyżka we wrześniu 2019 roku.
We wtorek mają się odbyć rozmowy ostatniej szansy pomiędzy związkowcami a przedstawicielami rządu. A w środę Krajowy Sztab Protestacyjny Solidarności zdecyduje, co dalej z protestem. Tymczasem nauczyciele z sekcji oświatowej Solidarności kontynuują protest polegający na okupacji kuratorium w Krakowie. Domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń. Od 2019 roku o 15%, a od 2020 roku o kolejne 15%. Jak zapowiadają, jeżeli do 20 marca przedstawiciele rządu nie podejmą z nimi rozmów, to zaostrzą formę protestu. Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował akcję informacyjną i konsultacyjną na temat tzw. nowej piątki PiSu. W całym kraju pojawią się specjalnie oklejone busy. O 5 nowych punktach programowych PiSu dowiedzieli się w poniedziałek mieszkańcy wielu miast. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji prasowej, że nowe propozycje są skierowane do wszystkich Polaków.
Ruszamy w Polskę, żeby komunikować, informować o naszych nowych propozycjach programowych. Te propozycje są dla wszystkich, bo zaczynamy od tego, że program 500+, rozszerzony na pierwsze dziecko, jest programem, który ma pozwolić na lepsze warunki, lepszy start. Później, kiedy człowiek dorasta, kończy 18 rok życia, i albo idzie na studia, albo gdzieś szuka jakichś możliwości zawodowych, to do 26 roku życia zasadniczo dużo lepsze warunki pracy, ponieważ mamy tutaj propozycję dla młodych ludzi pracy bez podatku.
Tak zwana nowa piątka Prawa i Sprawiedliwości przewiduje wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, czy trzynastkę dla emerytów. PiS obniży także koszty pracy oraz przywróci zredukowane połączenia autobusowe, przede wszystkim w małych miejscowościach i na wsiach. Rząd zapewnia, że są zagwarantowane środki dla kolejnych społecznych propozycji. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz zagwarantowanie praw rodziny i małżeństwa to najważniejsze postulaty Komitetu Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi. Komitet został już zarejestrowany w Państwowej Komisji Wyborczej.
Komitet będzie ubiegał się o mandaty w Parlamencie Europejskim. W jego skład wchodzą trzy podmioty: Prawica Rzeczypospolitej, Ruch Prawdziwa Europa oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Profesor Mirosław Piotrowski, lider Ruchu Prawdziwa Europa, wskazuje: chcemy, aby głos prawicy był w końcu słyszalny.
Startujemy do Parlamentu Europejskiego, aby wzmocnić polską prawicę, aby poszerzyć i wzmocnić polską prawicę. Nasza partia jest partią katolicką, chrześcijańską i chcemy, aby katolicy i chrześcijanie od tej pory nie byli traktowani w Unii Europejskiej jako obywatele drugiej bądź trzeciej kategorii. Chcemy także działać na rzecz społeczeństwa polskiego, wzmacniać nasz głos i nie pozwolić na to, aby Unia Europejska nas ogrywała, aby podnosiła nam ceny prądu bądź wpływała na nasze życie w sposób niekorzystny.
Celem koalicji jest m.in. wypowiedzenie tzw. konwencji antyprzemocowej na rzecz wdrożenia konwencji o prawach rodziny. Będziemy chcieli realizować postulaty na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej, zaznacza prezes prawicy RP dr Krzysztof Kawęcki.
Chciałbym wyrazić satysfakcję, że to porozumienie, ten sojusz, który tutaj wspólnie reprezentujemy, stał się faktem. Jesteśmy przekonani, że katolicka opinia publiczna potrzebuje własnej, niezależnej reprezentacji także w życiu publicznym.
Członkowie koalicji nie wykluczają, że to początek dłuższej współpracy, która mogłaby zaistnieć także w kontekście jesiennych wyborów do Parlamentu Krajowego. O mandat europosła z list komitetu będą się ubiegać m.in. poseł niezrzeszony Jan Klawiter, mecenas Stefan Hambura, a także poseł pierwszej, trzeciej, czwartej i piątej kadencji Marian Piłka. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Trzy osoby zginęły, a 9 zostało rannych w ataku, do którego doszło w poniedziałek w Holandii. Napastnik otworzył ogień w tramwaju w zachodniej części Utrechtu. Obława na podejrzanego mężczyznę, 37-letniego Turka, trwała niemal 7 godzin. Został on zatrzymany. Według policji atak mógł mieć podłoże terrorystyczne. Tuż po zdarzeniu na miejsce przybyły służby ratownicze i policja. Do akcji skierowano też 3 śmigłowce. Dr Wojciech Wosek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, uważa, że strzelanina może mieć związek z ubiegłotygodniowym zamachem w Nowej Zelandii.
Może być to motywowane chociażby ostatnimi wydarzeniami w Nowej Zelandii. Jeśli się okaże, iż sprawca jest chociażby pochodzenia muzułmańskiego, może być to motyw zemsty środowisk radykalnych wobec wydarzeń, które były w Nowej Zelandii, ale musimy mieć też na uwadze, iż mieliśmy już do czynienia z przypadkami, kiedy osoby chore psychicznie czy z zaburzeniami psychicznymi dokonywały tego typu działań agresywnych.
W następstwie ataku holenderski rząd ogłosił najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w prowincji Utrecht. Szef holenderskiej agencji do walki z terroryzmem poinformował o strzelaninach w kilku innych miejscach miasta. Więcej szczegółów na razie nie podano. Relacje Unii Europejskiej z Chinami w perspektywie zaplanowanego na 9 kwietnia bieżącego roku szczytu Unia Europejska-Chiny oraz sytuacja w Mołdawii i w Jemenie były głównymi tematami dyskusji szefów dyplomacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli uczestniczył szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Polski minister spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmawiali m.in. o relacjach dwustronnych.
Chiny to ważny partner zewnętrzny. Na pewno współpraca z nim przynosi korzyść wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, ale jest on na tyle silny, że Unia Europejska powinna być tutaj zjednoczona. Podkreślaliśmy konieczność utrzymania wewnętrznego rynku i swobód w ramach Unii Europejskiej, no i wypracowanie tego wspólnego stanowiska. Miałem też okazję rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Chin, który uczestniczył w lunchu, ale poprosił o spotkanie. Rozmawialiśmy na tematy dwustronnych stosunków. Usłyszałem, że dla Chin Polska jest ważnym partnerem w regionie. Mówiliśmy o 70. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych w tym roku i chcielibyśmy utrzymać dialog na wysokim poziomie politycznym między naszymi państwami, także bardzo dobra rozmowa.
W związku z 5. rocznicą nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, unijni ministrowie spraw zagranicznych ponownie podkreślili, że Unia Europejska nie uznaje tego aktu, stanowiącego rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.